Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
To był początek nowej epoki. To było poczucie wolności, wspólnoty, siły w tych spotkaniach z papieżem, także w atmosferze, która zapanowała w tych dniach w Polsce.
Powrócimy do dni historycznej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny w 1979 roku. Powiemy o nadziejach z nią wiązanych i ograniczeniach wprowadzanych przez komunistyczne władze.
Wczoraj w Polsce obchodziliście Dzień Matki.
Na początek jednak relacja z audiencji środowej. 27 maja na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Człowiek po grzechu pierworodnym skłonny jest iść tylko za swoją wolą. Coraz powszechniejsze hołdowanie zasadzie rób ta, co chce, ta prowadzi jednak do rozkładu tkanki społecznej. Benedykt XVI zwrócił na to uwagę na audiencji generalnej. W katechezie o świętym Teodorze Studycie wskazał wartości posłuszeństwa i umiłowania pracy oraz uzdrawiającą społeczeństwo zasadę dobra wspólnego.
Święty Teodor Studyta urodził się w 759 roku w zamożnej rodzinie konstantynopolitańskiej. Mając 22 lata wstąpił do klasztoru Sekkudion, gdzie został opatem. Z powodu nieprzejednanej postawy w sprawie rozwodu cesarza Konstantyna VI był wraz ze swymi współbraćmi skazany na wygnanie. Po kilkuletnim pobycie w Tesalonice, na zaproszenie cesarzowej Ireny osiedlił się w klasztorze założonym przez konsula Studiosa. Stąd właśnie pochodzi przydomek Studyta, jakim określano Teodora i podwładnych mu mnichów.
Reforma życia zakonnego, jaką przeprowadził, klarownie określona reguła i przestrzegana hierarchia godności panująca w klasztorze, jasne wymogi w kwestii ubóstwa zakonnego, zachowana równowaga między modlitwą, ascezą i obowiązkiem pracy, sprawiły, że klasztor nadzwyczajnie się rozrósł. Liczba mnichów dosięgała 1000, podczas gdy w innych klasztorach było ich 30-40. Praca studytów okazała się ważnym impulsem dla rozwoju kultury bizantyjskiej. Byli znani jako znakomici kaligrafowie, malarze, poeci, wychowawcy młodzieży, nauczyciele, bibliotekarze. Nic dziwnego, że klasztor Teodora promieniował na inne ośrodki monastyczne. Jego styl przyjęła wspólnota mnichów na górze Athos, zakony w południowej Italii i Rusi. Autorytet Teodora był tak wielki, że poprzez wieki fascynował ludzi oddanych życiu zakonnemu. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką. Warto wymienić małą i wielką katechezę, liczne homilie, mowy liturgiczne, kodeks pokutny, utwory poetyckie, trzy księgi znane jako antyretyk, testament duchowy, listy dotyczące walki z obrazobórstwem. Święty Teodor pozostaje dla nas przykładem, jak bardzo trzeba cenić sobie prawość i radykalizm życia duchowego.
Przy okazji audiencji generalnej Benedykt XVI spotkał się z wicepremierem Słowacji Duszanem Czaplowiczem, który w tych dniach składa wizytę w Watykanie. Rozmawiał również z Margaret Thatcher. Była premier Wielkiej Brytanii, odwiedziła wcześniej groty watykańskie i złożyła kwiaty na grobie Jana Pawła II. Na audiencję przybyli także arbitrzy i grupa kibiców wieczornego finału Ligi Mistrzów, w którym zmierzą się w Rzymie FC Barcelona z Manchesterem United. Pozdrawiając blisko 1000-osobową grupę Polaków, Ojciec Święty nawiązał do obchodzonego wczoraj Dnia Matki.
Nawiązując do tej okoliczności, dziękuję Bogu wraz z Wami za święty dar, którym dla dziecka, rodziny, dla każdego z nas jest Matka, jest miłość, jest serce. Najczulsze z Matek Marii Niesiącu, jej poświęconym zawieszam wszystkie matki, ich radości i troski. I mi wam wszystkim serca błogosławię.
Papieska pielgrzymka w 1979 roku oznacza początek nowej epoki. Mimo nieudolnych prób ocenzurowania przez komunistyczny reżim przekazu telewizyjnego z uroczystości z udziałem papieża Polaka, czy zakazu publikacji na przykład całego przemówienia z Gniezna, słowa Jana Pawła II zapadają głęboko w serca Polaków. Już pierwsze wystąpienia ukazują też prorocki wątek tej pielgrzymki. Jan Paweł II odsłania perspektywy, które zrozumiemy dopiero w czasie kolejnych lat jego pontyfikatu.
To był początek nowej epoki.
Ksiądz Adam Boniecki.
To było dopełnienie przeżycia, jakim był wybór arcybiskupa krakowskiego na stolicę Piotrową. To było poczucie wolności, wspólnoty, siły w tych spotkaniach z papieżem, także w atmosferze, która zapanowała w tych dniach w Polsce. I satysfakcja, że władze były bezsilne. To nieudolne manipulowanie telewizją to umacniało przekonanie, że władze są przerażone.
Kardynał Józef Glemp.
Na lotnisku witał papieża jako, powiedzmy, głowa państwa, profesor Henryk Jabłoński.
Satysfakcja nasza jest tym większa, że naród nasz gościć będzie swego syna, który po wyniesieniu go do najwyższej w kościele godności sformułował pamiętne słowa, iż jest całym sercem z umiłowaną Polską, ojczyzną wszystkich Polaków. Rozumiemy tę wypowiedź, jak i skierowane przez waszą świątobliwość posłania do nas, przedstawicieli władz Polski, jako wyraz zrozumienia i serdecznego poparcia dla sprawy, która dla ojczyzny naszej jest nadrzędna. Jedności myśli i działań narodu dla pomyślności Polskiej Rzeczypospolitej i Ludowej. Szczęścia wszystkich polskich rodzin, wszystkich Polaków.
W Belwederze zwracał się do Ojca Świętego pierwszy sekretarz partii PZPR Edward Gierek. Snując myśli o pokoju w świecie, powoływał się przy papieżu na nazwisko Leonida Breżniewa, który z prezydentem Carterem mógłby zaprowadzić pokój. Takie były czasy. Ze strony kościelnej witał Jana Pawła II prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński.
W radosnym hołdzie serc kładziemy na Twej drodze przez stolicę miasto nieujarzmione i przez Polskę wszystkie nasze braterskie uczucia i miłość chrześcijańską, całą milenijną wiarę Kościoła i narodu. Masz, Ojcze Święty, w swoich dłoniach nasze rozradowane serca, a u Twoich stóp szlachetną duszę Polski zawsze wierną.
Odwiedziny moje podyktowane są motywem ściśle religijnym. Równocześnie zaś gorąco pragnę tego, aby niniejsza podróż do Polski mogła służyć wielkiej sprawie zbliżenia i współpracy pomiędzy narodami, ażeby służyła wzajemnemu zrozumieniu, pojednaniu i pokojowi w świecie współczesnym. Pragnę wreszcie, aby owocem moich odwiedzin stała się jedność wewnętrzna mych rodaków, a także dalszy pomyślny rozwój stosunków pomiędzy państwem a Kościołem w mej umiłowanej ojczyźnie.
Najważniejszy moment pierwszej pielgrzymki. No cóż...
Redaktor Jacek Moskwa.
To musi być ta msza na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Pamiętam to jako przeżycie niezwykłe. I słowa Ojca Świętego o Chrystusie, bez którego nie można zrozumieć rzeczywistości człowieka.
Kolejny wielki, prorocki wątek tej pielgrzymki.
Redaktor Marcin Przeciszewski.
Jan Paweł II, będąc w Gnieźnie, odsłania wielką, uniwersalną perspektywę swojego pontyfikatu, tego, co ma być w następnych latach, misję papieża Słowianina.
Czyż Chrystus tego nie chce? Czy Duch Święty tego nie rozrządza? Ażeby ten papież Polak, papież Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy. Chrześcijańskiej Europy. Wiemy, że składają się na nią dwie wielkie tradycje Zachodu i Wschodu.
Ta homilia była wyzwaniem nie tylko wobec systemu panującego w Polsce, ale także wyzwaniem wobec całej geopolitycznej sytuacji tak zwanego obozu socjalistycznego. Ojciec Święty poruszył tam sprawę narodów, które tak jak my mają chrześcijańskie korzenie, a żyją za naszą wschodnią granicą.
Cały akcent kładziony na sprawy Europy.
Ksiądz Andrzej Koprowski.
Zapomniane ludy i nawiązanie do transparentów, które papież widział. Ze wschodu, z południa, Rosja, Słowacja, Czechosłowacja wtedy. Znowuż wydobycie tego wszystkiego poza sztampę obozu socjalistycznego. Dostrzeżenie narodu jako takiego, dostrzeżenie osoby, człowieka.
Tego już system panujący w Polsce, władze z ówczesnym pierwszym sekretarzem Edwardem Gierkiem nie mogły tolerować. I pamiętam dokładnie, że homilia Ojca Świętego przez cenzurę, której trzeba było każdy numer Słowa Powszechnego poddawać, została ocenzurowana, to znaczy pewne jej fragmenty nie mogły się ukazać. Następnego dnia wybuchł skandal. Protestował przede wszystkim Watykan, ale protestował także Pax. Protestował Episkopat Polski. I trzeba powiedzieć, że władze ugięły się. Ugięły się i wydały zezwolenie, żeby homilia Ojca Świętego z Gniezna w pełnym, nieocenzurowanym już kształcie następnego dnia ukazała się w Słowie Powszechnym. Był to jakiś moment bardzo przełomowy. Po raz pierwszy ta gazeta, niewątpliwie związana z ówczesnym reżimem, powiedziała nie, zaprotestowała i osiągnęła sukces.
I wreszcie Jan Paweł II ukazuje nam, samym Polakom, nasze dziedzictwo kultury naszego narodu. To, co stanowi o tożsamości, czyli kultura wyrastająca z chrześcijańskiego pnia, z chrześcijańskiego korzenia.
Kultura jest tą wartością, dzięki której naród przeżył, także wtedy, kiedy był wymazany z politycznej mapy Europy. Pobudzenie do refleksji Polaków, jak jest naszą kulturą, na ile rzeczywiście to jest głęboka, osadzona w treściach kultura.
Kultura polska od początku nosi bardzo wyraźne znamiona chrześcijańskie. To nie przypadek, że pierwszym zabytkiem świadczącym o tej kulturze jest Bogu Rodzica. Chrzest, który w ciągu całego milenium przyjmowały pokolenia naszych rodaków, nie tylko wprowadzał ich w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, nie tylko czynił dziećmi bożymi przez łaskę, ale znajdował stale bogaty rezonans w dziejach myśli, w twórczości artystycznej, w poezji, muzyce, dramacie, plastyce, malarstwie i rzeźbie. I tak jest do dzisiaj. Inspiracja chrześcijańska nie przestaje być głównym źródłem twórczości polskich artystów. Kultura polska stale płynie szerokim nurtem natchnień mających swoje źródło w Ewangelii.
To było dowartościowanie Polaków, obudzenie w nich pewnych nut, które były gdzieś zagłuszone przez ten totalitaryzm, ale z drugiej strony odsłonięcie, też ukazanie jednego z podstawowych wątków pontyfikatu Jana Pawła II, czyli chrystianizacja współczesnego świata poprzez ewangelizację kultury. To jest podstawa nowej ewangelizacji w wydaniu Jana Pawła II. Zresztą ten program nowej ewangelizacji, Jan Paweł II później to wielokrotnie wyjaśniał, właśnie kształtował się przede wszystkim podczas pierwszej pielgrzymki do Polski.
Te słowa mówi do was człowiek, który swoją duchową formację zawdzięcza od początku polskiej kulturze, polskiej literaturze, polskiej muzyce, plastyce, teatrowi, polskiej historii, polskim tradycjom chrześcijańskim, polskim szkołom, polskim uniwersytetom. I ten człowiek prosi was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu. Uczyńcie je podstawą swojego wychowania. Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy. Przechowajcie to dziedzictwo. Pomnóżcie to dziedzictwo. Przekażcie je następnym pokoleniom.
W jaki sposób Ojciec Święty walczył z ówczesnym systemem? Już sama jego obecność na ziemi polskiej, to, że mógł na tych ogromnych uroczystościach religijnych gromadzić tak wielkie rzesze ludzi, to wszystko już stanowiło wyzwanie. Ale przede wszystkim wyzwaniem były słowa Ojca Świętego. Obrał on bardzo specjalną i przemyślaną, powiedziałbym, strategię. Strategię, która docierała do samych fundamentów języka opisującego tę rzeczywistość.
W dialogu trzeba jasno mówić, kim ja jestem, żebym mógł rozmawiać z tym kimś drugim, który jest inny. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dialog ów nie może być łatwy, gdy prowadzi się go ze stanowiska diametralnie przeciwnych założeń światopoglądowych. Ale musi być możliwy i skuteczny, jeśli domaga się tego dobro człowieka, dobro narodu, a wreszcie dobro ludzkości.
Powołam się tu na profesora Michała Głowińskiego, który napisał: papież podjął świadomą polemikę językową po to, aby słowom przywrócić ich tradycyjne znaczenia, by za ich pomocą mówić o tym, o czym się nową mową mówi. Nie unikał on słów czy nawet formuł, które przywłaszczyła sobie propaganda. Używając ich, przywracał im często tradycyjne znaczenia, te, które w dziejach polskiej świadomości odegrały dużą rolę, odbierając więc status frazesu temu, co we frazes zostało przemienione. Odbudowując tradycję, przywracał słowom ich właściwy sens, odważył się mówić o patriotyzmie, narodowych dziejach, kwestiach moralnych, problemach społecznych, także słowami, które zostały skorumpowane. Podkreślam, odważył się, pisał Michał Głowiński, gdyż był to akt połączony z dużym ryzykiem. Z ryzykiem nieporozumienia, a więc niewłaściwej recepcji ze strony słuchaczy, a także z ryzykiem ułatwienia propagandzie manipulacji wypowiedzianymi słowami. I właśnie Ojciec Święty dotknął tej sprawy najważniejszej, bo przecież w języku wyraża się kultura. Język tworzy cywilizację. Język tworzy nasze życie społeczne. I Ojciec Święty podjął tę walkę właśnie na gruncie języka.
Wdzięczni jesteśmy za podjęty Twój trud apostolski, za obfite i pożywne słowa Twojej zdrowej nauki.
Na trzecią z audycji poświęconych papieskiej pielgrzymce 1979 roku zapraszam w piątek. A dziś to już wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.